Odcinek czwarty.
Dalsze dane taktyczno-techniczne pancernika Queen Elizabeth. Uzbrojenie. 8 dział, 4x2, kaliber 381 mm, 12 dział, kaliber 152 mm, 8 dział przeciwlotniczych, kaliber 115 mm, 16 dział przeciwlotniczych, kaliber 40 mm, 16 najcięższych karabinów maszynowych, kaliber 12,7 mm, 3 wodno-samoloty. Herr Trano, gdzie jest Queen Elizabeth? Padło pytanie. Zakończono remont prowadzony od sierpnia ubiegłego roku i okręt dołączył do floty macierzystej w Scapa Flow. Odpowiedział Trano. To niemożliwe, zaprotestował jeden z oficerów. Według najbardziej miarodajnych doniesień wywiadu pancernik znajduje się w porcie w Gibraltarze. Pańska sekcja niewiele wie o tym, co dzieje się z największymi angielskimi okrętami. Panowie, nie interesuje mnie, co mówią wasi agenci. Queen Elizabeth nie ma w Gibraltarze, jest w Scapa Flow. Po kilku miesiącach okazało się, że to Trano i jego ludzie mieli rację. Pancernik był rzeczywiście w Scapa Flow, a w gibraltarskim porcie sumował niewielki statek rybacki o dumnej nazwie Queen Elizabeth. W tym czasie personel służby obserwacyjnej liczył już 5000 ludzi, pracujących nad depeszami przechwytywanymi przez kilkadziesiąt stacji nasłuchowych, wybudowanych na terenie Niemiec i podbitych terytoriów. W sekcji angielskiej pracowało w dzień 700 kryptologów, analityków i urzędników. W nocy zaś 200 osób zbierało, odczytywało i segregowało brytyjskie depesze. Na wiosnę 1940 roku rozpoczął się krytyczny okres dla zespołu Tranowa. Decyzja Hitlera o dokonaniu inwazji na Norwegię i przeprowadzeniu okrętów transportowych pod bokiem potężnej Royal Navy oznaczała, że informacje o ruchach brytyjskiej floty będą miały decydujące znaczenie dla powodzenia ryzykownej operacji. Niemieckie zespoły mogły ominąć zgrupowania nieprzyjaciela i dowieźć wojska do norweskich portów jedynie wtedy, gdy będą wiedziały, gdzie jest wróg i jakie są jego zamiary. Trano posunął się dalej. Zaproponował, aby nie tylko śledzić ruchy okrętów nieprzyjaciela, lecz również wprowadzić go w błąd. Należało wysłać kilka dużych okrętów na północ, żeby ściągnąć wrogie siły i dopiero wtedy, gdy zdezorientowany nieprzyjaciel odsunąłby swoje okręty od Norwegii, dokonać tam inwazji. Pomysł spodobał się głównodowodzącemu marynarką wojenną, wielkiemu admirałowi Erichowi Rederowi, który bardzo obawiał się pojedynku z Royal Navy. Ostrzegał nawet Hitlera, że inwazja na Norwegię jest sprzeczna z zasadami prowadzenia wojny na morzu i jej powodzenie zależy od utajnienia przygotowań i zaskoczenia przeciwnika. Do drzwi rozległo się pukanie. — Niech pan wejdzie — powiedział Trano, wiedząc, że za drzwiami jest jego zastępca. — Cóż to za ważne informacje, dla których ściąga mnie pan w nocy? — Depesze admiralicji. Ważne — powiedział Best, który nie należał do gadatliwych. Podszedł do biurka z grubą kopertą w ręku. — Uznałem, że musi pan to dzisiaj zobaczyć. Trano rozdarł kopertę. Pierwsza wiadomość dotyczyła wyjścia ze Scapa Flow silnego zespołu okrętów. Pancerniki Rodney, Valiant, krążownik liniowy Repulse, w asyście dwóch krążowników i 10 niszczycieli opuszczą dzisiaj wieczorem Scapa Flow i podejmą rejs w wyznaczonym kierunku. Odczytał odkodowany rozkaz brytyjskiej admiralicji. Drugi rozkaz skierowany był do drugiej eskadry krążowników w bazie Rosyth, liczącej 2 krążowniki i 15 niszczycieli, i nakazywał im dołączenie do zespołu, który wyruszył ze Scapa Flow. Trano poczuł gwałtowny ucisk w dołku. Te rozkazy zdawały się wskazywać, że Brytyjczycy wykryli ruchy niemieckiej floty i wysłali na spotkanie potężny zespół, z którymi okręty Kriegsmarine nie miały szans na nawiązanie równorzędnej walki. Nasz wywiad melduje, że na norweskich wodach już są angielskie niszczyciele i krążownik liniowy. Jak dojdą do nich te ze Scapa Flow i Rosyth, to stworzą barierę nie do pokonania. Powiedział jakby do siebie. Spojrzał na Besta.
Pan się uśmiecha?
Warknął.
Ja też się przeraziłem, gdy odczytaliśmy te depesze, ale cel brytyjskich okrętów jest inny.
Niech pan przeczyta ten raport. Podał drugą kartkę.
To depesza dowódcy floty macierzystej, admirała Charlesa Forbesa, dla dowódców okrętów, które wyszły w morze, a których tak się obawiamy. Admirał nie jest przekonany, że jednostki Kriegsmarine zmierzają do Norwegii. Uważa, że takie przewidywania nie mają podstaw. Proszę spojrzeć na ostatnie zdanie.
Trano odnalazł wskazany fragment. Wszystkie raporty na ten temat, to jest rejsy niemieckich okrętów w stronę Norwegii, mają wątpliwą wartość i niewykluczone, że jest to kolejne posunięcie w wojnie nerwów.
Trano spojrzał zdziwiony na Besta. Czyżby dowódca floty macierzystej, jedynej siły, która może nam zagrozić, naprawdę nie wierzył, że nasze okręty płyną do Norwegii? Zapytał wyraźnie zdziwiony.
Ta depesza jednoznacznie na to wskazuje. Z innych przechwyconych meldunków wynika, że Brytyjczycy uważają, iż nasze okręty idą na północny Atlantyk, aby tam podjąć zmasowane ataki na ich żeglugę.
Trano podniósł się z fotela i zaczął składać papiery.
— Panie Best, jeżeli tak jest,
to wygraliśmy tę wojnę.
— Właśnie tak uważam i dlatego się uśmiecham.
Trano spojrzał na niego spod oka. — Idę do dowództwa marynarki.
Niech pan mnie informuje o każdym nowym radiogramie. Wsunął papiery do teczki i pośpiesznie wyszedł z gabinetu.
Trano miał w ręku dowód, że 2 warunki niezbędne dla powodzenia ryzykownego przedsięwzięcia, jakim był desant na Norwegię, zostały zrealizowane. Anglicy nie zorientowali się, że niemieckie okręty z wojskiem płyną do norweskich portów i prowadzili swoje zespoły w innym kierunku. Wydawało się, że popłynęły one za daleko, aby można było naprawić ten błąd i zatrzymać niemieckie siły, zanim te dotrą do brzegów Norwegii. Ale jeszcze wiele mogło się zmienić. Niezwykła operacja Kriegsmarine. Kiedy Winston Churchill zdał sobie sprawę, że powraca duch Gallipoli, aby tak jak w 1915 roku obrócić w niwecz jego strategiczny plan? Sytuacja wydawała się sprzyjać jego zamierzeniom. W rządzie brytyjskim odżywał optymizm i wojowniczy duch, a premier Neville Chamberlain był zadowolony z postępu działań obronnych Wielkiej Brytanii. Przemawiając w parlamencie 4 kwietnia 1940 roku powiedział: po 7 miesiącach wojny moja wiara w zwycięstwo jest 10-krotnie większa niż była na początku. Neville Chamberlain, rok 1869 do 1940, premier rządu brytyjskiego od 1937 roku, przekonany o potędze militarnej i gospodarczej Rzeszy, prowadził politykę ustępstw, licząc, że zapobiegnie wojnie, do której Wielka Brytania nie była przygotowana. W 1938 roku podpisał w Monachium układ oddający Niemcom część Czechosłowacji, tak zwany Sudetenland. Po złamaniu tego traktatu przez Niemcy w 1939 roku rząd Chamberlaina ograniczył się do złożenia protestu. Dopiero nasilająca się krytyka działań premiera ze strony opozycji skłoniła go do zmiany polityki i podjęcia działań politycznych i militarnych, które miały przygotować państwo do obrony przed Niemcami. 31 marca 1939 roku ogłosił w parlamencie gwarancję niepodległości Polski. 3 września tego roku rząd brytyjski wypowiedział wojnę III Rzeszy. Nie podjął jednak poważniejszych działań militarnych. 10 maja 1940 roku wobec krytyki na forum parlamentu sposobu działania rządu w sprawie Norwegii i zmniejszenia się większości parlamentarnej konserwatystów zrezygnował ze stanowiska premiera. Pozostał w gabinecie nowego premiera Winstona Churchilla jako Lord President of the Council, lecz choroba zmusiła go do rezygnacji w październiku 1940 roku. Zmarł na raka 9 listopada 1940 roku. Chamberlain nie ujawnił jednak, co jest powodem tego optymizmu, ograniczając się do ogólnikowego wyjaśnienia. Świadom jestem, że w czasie tych 7 miesięcy sytuacja uległa znacznej poprawie, a nasze siły wzrosły. I mówił dalej. Gdy wojna wybuchła, znajdowaliśmy się daleko w tyle za Niemcami i oczywiście spodziewaliśmy się, że wykorzystają oni swoją początkową przewagę i podejmą próbę podporządkowania sobie nas i Francji, zanim zdążylibyśmy odrobić zaległości. Czyż nie jest niezwykłe, że nic takiego się nie stało? Bez względu jednak na to, jaka była przyczyna, czy Hitler myślał, że zdobędzie bez walki to, co chciał, czy też nie zdążył zakończyć przygotowań, jedno jest pewne. Spóźnił się na autobus. 7 miesięcy, które otrzymaliśmy w prezencie, umożliwiło nam nadrobienie opóźnień. Premier mylił się. Wiosną 1940 roku Wielka Brytania była niewiele lepiej przygotowana do wojny niż jesienią 1939 roku. Churchill ze swoim planem zaminowania wód Norwegii i sprowokowania Hitlera do walnej rozprawy na warunkach odpowiadających Brytyjczykom wysforował się za daleko do przodu. Nie miał bowiem możliwości zrealizowania swoich planów. Dopiero 4 kwietnia 1940 roku premier przyznał mu przewodniczenie Komitetowi Koordynacji Wojskowej, który składając się z ministrów Marynarki Wojennej, Lotnictwa i Wojsk Lądowych, miał umożliwić koordynację działań działaniami różnych rodzajów wojsk. W istocie komitet stał się miejscem uprzejmych rozmów, po których zakończeniu sporządzano raporty, przedstawiane następnie reprezentantom ministerstw, aby mogli sprawdzić, czy oddają one najistotniejsze tezy ich wypowiedzi. Gdy nieśpiesznie zatwierdzili raporty, przesyłali je do Komitetu Obrony Gabinetu Wojennego, gdzie dyskusja rozpoczynała się od początku i uczestniczyli w niej ci sami ministrowie, którzy toczyli długie rozmowy na forum Komitetu Koordynacji, tyle że od tego czasu minęło już kilka dni. Gabinet wojenny, zespół doradców premiera rządu brytyjskiego, liczący 15 do 25 członów, mianowanych przez premiera spośród ministrów rządu, kierujących głównymi resortami spraw zagranicznych, wewnętrznych, finansów i członków parlamentu w taki sposób, aby reprezentowali wszystkie frakcje partii rządzącej. Członkowie gabinetu są odpowiedzialni przed parlamentem. Tak więc współdziałanie różnych rodzajów wojsk było paraliżowane przez biurokratyczne rządowe procedury. Wydawałoby się, że dla admiralicji decydujące było słowo Churchilla. Mógł on więc skutecznie realizować swój strategiczny plan rozegrania decydującej bitwy morskiej u wybrzeży Norwegii, wydając rozkazy, które dowódcy flot musieli wykonać. Czy istotnie tak było? Dowódcy morscy, poczynając od dowódców największych okrętów, aż po admirałów kierujących flotami, nie wierzyli, że Niemcy zdobędą się na takie szaleństwo, jak wysłanie swoich eskadr pod Norwegię. Nawet otrzymując raporty wywiadu i meldunki pilotów, którzy dostrzegli niemieckie okręty idące w stronę Norwegii, byli skłonni przyjmować, że celem Kriegsmarine jest północny Atlantyk. Odbierali więc rozkazy z admiralicji ze spokojem, skłonni raczej przyglądać się rozwojowi sytuacji niż działać. Raporty wywiadu docierały do Churchilla z ogromnym opóźnieniem lub w ogóle nie docierały. Brakowało kompetentnych analiz całości przedsięwzięć wroga. Wynikało to po części z zamieszania, jakie zapanowało w brytyjskich tajnych służbach po śmierci w listopadzie 1939 roku Sir Hugh Quack Sinclaira, wieloletniego szefa Secret Intelligence Service. W testamencie wyznaczył on na swojego następcę Stuarta Menzisa, o którym szeptano, że był nieślubnym synem księcia późniejszego króla Edwarda VII. Stuart Menzies, rok 1890 do 1968, brytyjski oficer w czasie I wojny światowej, rozpoczął służbę w wywiadzie MI-1C, nazywanym również MI-6. W listopadzie 1938 roku został wyznaczony w testamencie szefa Secret Intelligence Service, utworzonego w miejsce MI-6, aczkolwiek w dalszym ciągu używano starej nazwy, admirała Hugh Sinclaira na jego następcę i mimo niechęci wielu członków rządu objął to stanowisko 28 listopada dzięki poparciu króla i premiera. Organizował wiele akcji wywiadowczych i kontrwywiadowczych na terenie Wielkiej Brytanii i państw europejskich. Jego zasługą było utworzenie między innymi oddziału kryptologicznego w Bletchley Park. Po wojnie przeszedł na emeryturę, ale w 1951 roku na prośbę premiera Winstona Churchilla powrócił do służby. Wkrótce przeszedł ponownie na emeryturę, co wiązano z odkryciem w centrali brytyjskich służb specjalnych radzieckiego agenta Kima Philbiego. W dodatku najważniejsze stanowiska w wywiadzie i kontrwywiadzie Sinclair oddawał przyjaciołom z najbardziej elitarnej brytyjskiej uczelni Eton, do której uczęszczał również Winston Churchill. Eton, miasto Berkshire, w którym od 1440 roku działa elitarna szkoła średnia, założona przez króla Henryka VI. Ta kandydatura wywołała gwałtowne protesty ze strony wielu polityków, a zwłaszcza opozycyjnej Partii Pracy, zarzucającej rządowi, że zamienia kwaterę główną tajnych służb w salon dobrze urodzonych. Ledwo premierowi i królowi udało się przeforsować Menzisa, a już poniósł on kompromitującą porażkę w starciu z wywiadem niemieckim. Było to w listopadzie 1939 roku, gdy dwaj wysocy funkcjonariusze brytyjskiego wywiadu dali się omotać niemieckim tajnym służbom i wciągnąć w zasadzkę w holenderskim miasteczku Venlo, gdzie zostali porwani. Nie chodziło tylko o porażkę w szpiegowskiej robocie, lecz o przechwycenie przez Niemców agentów, którzy wiedzieli bardzo dużo o siatkach wywiadowczych w Holandii i Belgii, co oznaczało utratę tychże, i to w decydującym czasie wojny. Całe zamieszanie fatalnie wpłynęło na pracę brytyjskiego wywiadu, tym bardziej, że Menzies, szukając szybkiego sukcesu, położył szczególny nacisk na rozbudowę ośrodka w Bletchley Park, gdzie zespoły kryptologów odczytywały niemieckie szyfrogramy powstające w maszynach szyfrujących Enigma. Bletchley Park, willa oraz zbudowane później baraki pod niewielkim miastem w odległości około 80 kilometrów na północny zachód od Londynu od 1939 roku były siedzibą zespołu kryptologów odczytujących szyfrogramy powstające w niemieckich maszynach szyfrujących Enigma. Było to możliwe dzięki przekazaniu przez wywiad polski w 1939 roku dokumentów związanych z osiągnięciami polskich kryptologów Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego, którzy zbudowali kopię maszyny Enigma oraz opracowali urządzenie nazwane bombą, umożliwiające odtworzenie ustawienia wirników maszyny szyfrującej, co było podstawowym zabiegiem niezbędnym do odczytania zaszyfrowanego tekstu. Kryptologom z Bletchley Park udało się odczytać tysiące niemieckich depesz, co miało istotny wpływ na przebieg wielu działań bojowych. Dawało to Brytyjczykom wgląd w wiele najtajniejszych planów nazistów. Być może już wówczas rząd brytyjski uwierzył, że odczytane depesze z tych maszyn są podstawowym i najbardziej wiarygodnym źródłem wiedzy o zamierzeniach wroga, a skoro nie odczytano żadnych, które mówiłyby o wyruszeniu floty inwazyjnej, nie było potrzeby wszczynania alarmu. Tymczasem maszyny Enigma, używane w niemieckiej marynarce wojennej, różniły się od maszyn w wojskach lądowych i siłach powietrznych. Miały więcej wirników, co brytyjskim kryptologom praktycznie uniemożliwiało odczytanie powstających w nich szyfrogramów. Ze względu na tajemnicę, jaką otoczono działalność Bletchley Park, mało kto w brytyjskim rządzie zdawał sobie z tego sprawę. Na domiar złego akcja brytyjskich okrętów, które zaczęły stawiać zapory minowe u wejścia do portu w Narwiku, skupiła uwagę norweskiego rządu i władz wojskowych. Oslo słało najostrzejsze protesty do Londynu, a wszelkie próby tłumaczenia, że chodzi o obronę neutralności Norwegii zagrożonej przez Niemców, uważano za wybieg. W tej fali nerwowości i oburzenia na łamanie prawa międzynarodowego przez Royal Navy Norwegom umknęła nadzwyczaj ważna informacja, która w normalnych warunkach powinna postawić na nogi całą norweską obronę i zaalarmować Brytyjczyków. Polski okręt podwodny Orzeł storpedował 8 kwietnia 1940 roku o godzinie 12.05 niemiecki frachtowiec Rio de Janeiro. Orzeł, okręt podwodny, wybudowany w latach 1936-38 w holenderskiej stoczni, przybył do Gdyni 10 lutego 1939 roku. Po wybuchu wojny patrolował sektor w południowej części Zatoki Gdańskiej. 14 września wszedł do portu w Tallinie, Estonia, w celu wyokrętowania chorego dowódcy i dokonania drobnych napraw odniesionych po eksplozji bomb głębinowych zrzuconych przez niemiecki samolot 4 września. Został internowany przez władze estońskie, działające pod presją Niemiec i Związku Radzieckiego, ale w nocy z 18 na 19 września wymknął się z portu i po 17-dniowym patrolu na Bałtyku przedostał się przez Sund i dotarł do Rosyth Wielkiej Brytanii. 8 kwietnia podczas patrolu u wybrzeży Norwegii zatopił niemiecki transportowiec Rio de Janeiro, z 400 żołnierzami na pokładzie. Następnego dnia uszkodził niemiecki trałowiec. 23 maja wyszedł z Rosajt na kolejny patrol i nie powrócił do bazy. Przyczyny zatonięcia nie są znane. Dane taktyczno-techniczne. Wyporność nawodna 1100 ton, podwodna 1650 ton, długość 84 metry, szerokość 6 metrów, 70 centymetrów, prędkość nawodna, podwodna 19/9 węzłów, uzbrojenie jednodziału kaliber 105 mm, dwa działa przeciwlotnicze kaliber 40 mm, 12 wyrzutni torped kaliber 533 mm. Otóż z polskiego okrętu zauważono, że po wybuchu torpedy na pokładzie pojawili się żołnierze w szaro-zielonych mundurach. Na dalsze obserwacje nie było czasu, gdyż od strony lądu nadlatywał samolot. Orzeł więc pośpiesznie skrył się pod wodą. Wkrótce odpalił drugą torpedę, która ostatecznie zniszczyła statek, utrzymujący się wciąż na powierzchni. Nikt z załogi polskiego okrętu nie przypuszczał, jak ważna była ta akcja. Wkrótce bowiem norwescy rybacy z Lillensand wyłowili 120 rozbitków i około godziny 14 przewieźli ich na brzeg. Przesłuchujący ich naczelnik miejscowego posterunku policji z przerażeniem dowiadywał się, że są to żołnierze oddziału desantowego, którzy mieli dokonać inwazji na Bergen. Z ich zeznań wynikało, że statek przewoził 400 żołnierzy, w ładowniach było 100 koni, a także broń i amunicja. Mijały godziny, a naczelnik bezskutecznie usiłował zaalarmować dowództwo marynarki wojennej i sztab generalny. Nikt nie chciał go słuchać. Dopiero wieczorem wiadomość o wykryciu nieprzyjaciela dotarła do rządu norweskiego. W tym samym czasie dowiedział się o tym rząd brytyjski, zaalarmowany już wiadomością o zatopieniu niszczyciela Glowworm, który tego dnia rano odłączył się od zespołu, poszukując marynarza, który wypadł za burtę. O godzinie 8:20 napotkał niemieckie niszczyciele, osłaniające ciężki krążownik Admiral Hipper, a wkrótce i sam krążownik. Pozbawiony jakichkolwiek szans w starciu z przeważającymi siłami, dowódca zdecydował się na samobójczy atak taranowania niemieckiego okrętu. Mimo sygnału ostrzegawczego nadanego przez Glowworm, główne siły floty macierzystej wciąż podążały na północ w błędnym przeświadczeniu, że muszą przeszkodzić niemieckiej flocie w wydostaniu się na północny Atlantyk. Ta decyzja admirała Forbesa przesądziła o dalszym rozwoju sytuacji. Zabrakło brytyjskich okrętów, aby odpędzić niemiecką flotę inwazyjną od brzegów Norwegii i wygrać bitwę, która mogła zadecydować o biegu wojny. Okręty Kriegsmarine, łamiąc opór nabrzeżnych baterii norweskich okrętów, rozpoczęły wysadzanie desantów w wyznaczonych miejscach. Sytuacja nie była jeszcze beznadziejna. Norwegowie stawili zbrojny opór i odnosili zwycięstwa, zadając Niemcom poważne straty. Wielka brytyjska flota, gdy poznała swój błąd i zawróciła w stronę Norwegii, skutecznie uniemożliwiała zaopatrywanie niemieckich wojsk drogą morską. Po początkowym zamieszaniu wyruszyły alianckie desanty. Wydawało się, że ich uderzenie wsparte przez norweskie dywizje może zmusić Niemców do wycofania się. Ci jednak mieli w ręku atut, który miał okazać się decydujący. Lotnictwo. Brzegi Norwegii były zbyt daleko od szkockich lotnisk, aby brytyjskie samoloty mogły wystarczająco długo osłaniać własne siły i zwalczać nieprzyjaciela.